To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko.
Na Wielkanoc 2024 roku specjalne wydanie Politycznych Michałków. Razem z Michałem Kolanko zastanowimy się nie tylko nad tym, co działo się w ostatnich tygodniach, ale również spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, o czym Polacy mogą rozmawiać przy świątecznych stołach i jakie argumenty mogą tam paść. I jeżeli szwagier albo teść wyjdzie z jakimś niespodziewanym tematem, jak mu odpowiedzieć? Taki sobie cel postawiliśmy w dzisiejszym podcaście. Zapraszam serdecznie, Michał Żółdrzyński. Michale, zastanawiam się nad tym, co twoim zdaniem może być głównym tematem przy świątecznych stołach, gdy rozmawiałem w tym tygodniu, w wielkim tygodniu z politykami Prawa i Sprawiedliwości, mówili, no my tego Ziobry tak bardzo nie żałujemy, ale zrobili to specjalnie, żeby Polacy mówili o tym, że jednak to był rząd złodziei, którzy przyznawali nie wiadomo komu pieniądze, bądź co bądź publiczne, bądź co bądź z Funduszu Sprawiedliwości. Jak ty widzisz tę sprawę?
Po pierwsze, myślę, że można powiedzieć taką ogólną tezę, że trudniej kreuje się te tematy na Wielkanoc z tych przyczyn, o których też wielokrotnie już rozmawialiśmy, to znaczy tematy się szybciej wypalają, jest większy chaos informacyjny, wyborcy są pozamykani w tych swoich bańkach czy środowiskach i trudniej zgodnie z teorią Adama Bielana kreować te tematy. To taka uwaga ogólna. Jest po prostu też największe zróżnicowanie mediów jako takich. Każdy też troszeczkę z polityków musi to brać pod uwagę. Po drugie, myślę, że jednym z tematów na pewno będzie wojna. W piątek ukazał się wywiad Donalda Tuska, premiera Donalda Tuska dla szeregu europejskich gazet, są tam też koledzy z Gazety Wyborczej. No i ten wywiad w momencie, gdy rozmawiamy, nie jest jeszcze znana cała jego mi treść, ale jest z hasłem żyjemy w epoce przedwojennej, czyli to, co premier Tusk mówił w Bukareszcie. Myślę, że jednym tematem na pewno będzie wojna, jej przebieg i wpływ na cały świat, a zwłaszcza na nasz zakątek tego świata.
Wspominaliśmy sprawę zatrzymań, przeszukań związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Tak, no mówiłeś o tym, że są rozmaite nisze medialne. Rozumiem, że czytelnicy najtwardszych mediów wspierających czy będących w sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością raczej dowiedzą się w nich o cierpieniach Zbigniewa Ziobry, czy niesprawiedliwości, jaka miała spotkać Michała Wosia. Z kolei ci, którzy bardziej obserwują media związane z opozycją, będą, no taki nieskrywana satysfakcja była jednak po stronie rządowej. Ale jak myślisz, czy ta sprawa wpłynie jakoś decydująco na świąteczne stoły, ale też na to, co będzie tuż po nich, bo bądź co, bądź kilka dni po świętach pójdziemy zagłosować na wójtów, burmistrzów, radnych.
Myślę, że częściowo chyba taki też może być efekt takiej mobilizacji, tak? Może też o to tutaj też częściowo chodzić. Czyli mobilizację wyborców, o pokazanie też, że ta żelazna miotła, o której premier Tusk mówił jeszcze w kampanii wyborczej, działa, że tutaj nie ma złudzeń, że to się wszystko dopiero zaczyna, a nie kończy. No i myślę, że tutaj przy niektórych świątecznych stołach na pewno będzie pewnie zróżnicowanie tego, o czym tak jak ty powiedziałeś. No ale myślę, że to jest właśnie taki temat mobilizacyjny, że Donald Tusk, nie mówię oczywiście, że to jest wszystko jakoś tak w jednej, tak się wyrażę, operacji, natomiast chodzi o to, że po prostu operacji politycznej. Chodzi po prostu o to, że Donald Tusk zapowiedział te rozliczenia, no i one mają być. Są komisje śledcze, wcześniej były zapowiedzi dotyczące prezesa Glapińskiego, do tego, no i do rozliczenia właśnie, no tak jak mówił, jak to wspominali politycy Platformy, no właśnie złodziejstwa PiS-u. No i dzieje się. Myślę, że oto tutaj taki efekt może być. Natomiast tak jak mówiłem, no do niedzieli wielkanocnej, no to ten temat już się trochę wypali, tak? Dlatego tak trudno jest kreować w ogóle sprawy, no bo wszystko się szybciej wypala. Myślę, że jednym z tematów, o których też warto powiedzieć, też wielokrotnie mówiliśmy, to będą te protesty, czy będą protesty rolników, tak? Zwłaszcza w tych regionach na ścianie wschodniej, tak zwanej, w regionach też przygranicznych.
No właśnie, bo sondaż Rzeczpospolitej publikowany w Wielkim Tygodniu pokazał, że jednak Polacy solidaryzują się z postulatami rolników, że po pierwsze mogą, popierając rolników, dać upust swojej, może nie niechęci, ale swojemu zmęczeniu wojną ukraińską właśnie i pomocy Ukraińcom, bo nie wypada mówić, to zwraca uwagę Marcin Duma w rozmowie z Rzeczpospolitą, nie wypada powiedzieć, że jesteśmy przeciwko Ukraińcom, ale powiedzieć jestem za rolnikami, którzy protestują przeciwko importowi ukraińskiemu zboża, już mówić wypada. A równocześnie jest to gest sprzeciwu wobec Unii Europejskiej i Zielonemu Ładowi, który, jak coraz więcej ekspertów zwraca uwagę, no nie był zakomunikowany obywatelom w sposób wystarczający i teraz to Unia Europejska i Zielony Ład stają się takim no, czarnym ludem sytuacji rolników w kontekście wojny.
Zdecydowanie tak. Wydaje się, że ten Zielony Ład będzie jeszcze wracał w różnych formach. Te protesty rolników, myślę, też z nami zostaną, to znaczy to nie jest taka prosta, łatwa sytuacja. W czwartek były konsultacje międzyrządowe Polski i Ukrainy, oczywiście z pełną pompą, na wysokim, no, na najwyższym możliwym szczeblu. Oczywiście,
premier Szmychal i premier Tusk spotkali się.
Ale jakiegoś takiego poczucia, że przyniosło jakiś przełom, chyba nie ma w tej właśnie sprawie, chociaż no, była bardzo mocna wypowiedź premiera Tuska dotycząca tej solidarności z Ukrainą i jedności, więc to też się liczy. No ale też tematem będą pewnie same wybory, chociaż mam poczucie, że dzisiaj sprawy samorządu są gdzieś tam w dalekim planie. Szkoda, bo to ważne kwestie, no ale będą kandydaci i kandydatki, tak? W każdym mieście, gminie są przecież wybory. No może poza Ciechanowem, gdzie w Ciechanowie prezydent Kosiński nie ma kontrkandydata. I to jest chyba pierwsza taka sytuacja w historii samorządu, bo tu mówimy o mieście prezydenckim, jednym ze 107 bodajże miast prezydenckich. No i prezydent Kosiński z PSL-u tam kontrkandydata lub kontrkandydatki nie ma, co jest pewnym ewenementem. No ale wszędzie indziej jest wybór. Można też oczywiście pójść nie głosować na prezydenta Kosińskiego, ale to i ktoś jest mieszkańcem Ciechanowa, więc to też ma wybór. Czy pójść i nie zagłosować albo wpisać kogoś. Natomiast wydaje się, że może być rozmowa przy warszawskich stołach o tym, czy dobrze wypadł Rafał Trzaskowski w debacie.
Tu się zatrzymajmy na moment, bo wiesz, przed świętami jechałem w góry, żeby je spędzić właśnie u stóp konkretnie Babiej Góry i zaskoczyło mnie to, że szczególnie tereny, to tak w południowej Polsce, na południu Małopolski jest to szczególnie dobrze widoczne, szczególnie droga do kościoła jest takim miejscem, w którym spotykasz najwięcej plakatów, najwięcej osób. Można zobaczyć przy wejściu do sklepu spożywczego i niedaleko świątyń. To rzeczywiście sprawi, że ci, którzy już kończą świąteczne zakupy, zobaczą twarze kandydatów i ci, którzy pójdą na uroczystości związane z Wielkanocą później, a wcześniej z Triduum, zobaczą tych kandydatów. Ale czy myślisz, że jak gdyby inaczej, co mówią nam badania na temat zainteresowania tymi wyborami? To znaczy, czy będzie wyższa frekwencja, niższa frekwencja? Jak jest z tą mobilizacją, która się może okazać kluczowa?
Dzisiaj nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Pamiętam na przykład sondaż z Gdańska, który publikowaliśmy, pokazujący, że tam prezydent Dulkiewicz prezydent Aleksandra Dulkiewicz wygrywa w pierwszej turze. Tam pamiętam, że frekwencja była bardzo wysoka. Jak na, oczywiście biorąc pod uwagę, że to Gdańsk, tam było chyba deklarowana frekwencja wynosiła bodajże 77%, czyli z tego co pamiętam bardzo podobnie jak w wyborach 15 października. I taki sondaż na pewno Platformę cieszy. Jest taka deklaracja, no bo to znaczy, że ci wyborcy są zmobilizowani. Premier Tusk, Rafał Trzaskowski no mówią, że trzeba tą drugą turę, że to jest jakby druga część, druga połowa meczu, tak?
Natomiast dogrywka po 15 października, tak? Odbicie Polski z rąk PiSu.
Tak, natomiast rozmawiałem niedawno na innej antenie, ale też na antenie Rzeczpospolitej z Mateuszem Sabatem, który jest szefem firmy Big Data for Leaders, zajmuje się właśnie danymi i też mierzeniem tych nastrojów w sieci, między innymi analityką Big Data, jak sama nazwa wskazuje. No i takie wrażenie jest, Mateusz stawia tezę, że tego antypisowskiego paliwa po prostu niespecjalnie go, że nie ma go specjalnie i że te emocje są niższe. Co więcej, to myślę, że to też jest to też taki sygnał dotyczący, właśnie to też pokazuje, jakim problemem jest ta mobilizacja dla Platformy, że jest szukanie tego paliwa i myślę, że jeszcze jakieś przesłanie mobilizacyjne nowe przed końcem tych wyborów będzie.
To właśnie dlatego Rafał Trzaskowski atakował Tobiasza Bocheńskiego w debacie prezydenckiej, bo wróćmy do tego tematu, który poruszyłeś przed momentem. W środę wieczorem na antenie TVP odbyła się debata kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta Warszawy i było dla mnie ciekawostką, że Rafał Trzaskowski właśnie Tobiasza Bocheńskiego wziął za głównego swojego oponenta, mimo że logika wskazuje, że liberalni wyborcy warszawscy raczej zastanawiają się, czy wybrać Magdę Biejat, czy Rafała Trzaskowskiego, a nie zastanawiają się, czy poprzeć obóz kandydata PiSu, czy też kandydata liberalnego. To dlatego właśnie cały czas odnosił się do rządów PiS i do samych rządów Tobiasza Bocheńskiego. Przypomnijmy, był on przez jakiś czas wojewodą mazowieckim, który sypał piach w tryby urzędu ratusza warszawskiego.
Myślę, że tak. Wracając do tych, myślę, że to jest zdecydowanie właśnie po to, żeby ta polaryzacja i mobilizacja były. Ja też, żeby było jasne, ja też nie przesądzam, że jej nie będzie, bo przewidywanie dotyczy przyszłości, jak wiadomo. Polityka była bardzo zaskakująca, no tej fali mobilizacji dotyczy w wyborach 15 października, to mało kto przewidywał, a się wydarzyła. Więc teraz też może być tak, że Polacy jednak na koniec dnia, jak to mówią anglosasi, większość wyborców koalicji rządzącej no uzna, że trzeba rzeczywiście dokończyć drugą połowę meczu i będzie turbomobilizacja. Ale może być też tak, może być oczywiście odwrotnie. Mogą bardziej się zmobilizować, czy wyborcy PiSu tymi wszystkimi rzeczami, które się przez te ostatnie miesiące działy, tak, sprawa Wąsika i Kamińskiego już na zupełnie dalekim planie, ale jednak była. No i wiele innych tematów przecież się pojawiało, więc tego typu, więc może być, ale ja czuję, mam takie gdzieś poczucie intuicyjne, że będziemy świadkami jakichś niespodzianek, że coś, tak jak 15 października była niespodziewana ale rewolucyjnie wysoka frekwencja, tak bym to ujął, to teraz ja mam gdzieś poczucie, że gdzieś jest jakieś zaskoczenie w grze i czy to dotyczy Warszawy, czy jakiegoś innego dużego miasta, to oczywiście się przekonamy już za tydzień ponad, ale jest moim zdaniem gdzieś tam poczucie, że coś może być nowego i będziemy mieli dużo nowych tematów do komentowania, tak jak mówię. Jest kwestia wojny, kwestia protestów rolników, wybory samorządowe, te rzeczy dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, o których wspominałeś. No, tych tematów jest sporo jak na dyskusję przy wielkanocnym stole, ale święta są dosyć długie, więc myślę, że wyborcy zdążą.
Michale, wspomniałeś kwestię powodów, czy pytanie o powody mobilizacji wyborców PiSu. Myślę, że to jednak jest ciekawym zjawiskiem, bo większość sondaży, jeżeli nie wszystkie, pokazuje, że poparcie dla PiS-u jest stabilne. W wielu badaniach Platforma wyprzedziła PiS o 1-2 punkty, ale PiS nie zalicza jakiegoś radykalnego tąpnięcia. To nie jest tak, że spadł do 19%, do 20%. W CBOS-ie bodajże ma 24%, ale w pozostałych badaniach to jest 27%, 29%, a nawet 30%. Taki był wynik w Ibrisie dla Rzeczpospolitej.
Tak, w Ibrisie dla Rzeczpospolitej, który się ukazał w tym tygodniu, sam te badania opisywałem, więc je dosyć dobrze wynik pamiętam. Rzeczywiście PiS stoi w miejscu i dla PiS-u to jest dobra wiadomość. Platforma minimalnie straciła, no i to już nie jest dla Platformy taka dobra wiadomość, chociaż Donald Tusk, myślę, no gra o zwycięstwo nawet jednym punktem z PiS-em, żeby, jak rozmawialiśmy, żeby pokazać, że się udało wygrać, i to zwycięstwo, biorąc pod uwagę wszystkie sondaże, no jednak wydaje się dzisiaj troszeczkę bardziej prawdopodobne niż to, że PiS by prześcignął Platformę. To byłoby duże zaskoczenie, to byłby pewnie trochę nawet taki game changer tych wyborów. Natomiast dzisiaj większość sondaży, czy w zasadzie wszystkie, wskazują, że Platforma ma pewną przewagę. Jeśli tą przewagę utrzymałaby w sejmikach, na poziomie sejmików, no to dla Donalda Tuska oczywiście to byłby powód do dużej radości.
A jak myślisz, wracając na momencik do debaty warszawskiej, czy będzie druga tura, czy też rozstrzygnie się wszystko tak jak 6 lat temu w pierwszej turze i Rafał Trzaskowski zapewni sobie prezydenturę od razu, już 7 kwietnia, i czy w tej układance cokolwiek zmienia środowa debata, czy też ona jest czymś, co raczej było pewnym medialno-politycznym rytuałem? Jak to oceniasz?
Częściowo było rytuałem na pewno. Częściowo pamiętam też, że jednak debata przed wyborami do Sejmu no miała znaczenie, bo zbudowała Szymona Hołownię i dała napędu trzeciej drodze. Zresztą w PiS-ie później były o to różnego rodzaju pretensje. Zresztą też było w tym słynnym raporcie, który trafił do opinii publicznej, a wcześniej na biurko prezesa Kaczyńskiego. Natomiast wydaje mi się, że Rafał Trzaskowski jest bliski zwycięstwa w pierwszej turze. No ale tak jak mówiłem, mogą być niespodzianki i też gdzieś w tyle głowy no trzeba mieć tą nieprzewidywalność polityki, o której też wielokrotnie mówiliśmy, że trudno czasami to są kwestie, które się na przykład rozstrzygają w ostatnich dniach. Może się jeszcze między Wielkanocą a wyborami coś nowego pojawić, jakiś nowy zwrot akcji, niekoniecznie jeśli chodzi o samą Warszawę, chociaż też być może, no ale jeśli chodzi o samą naturę, samą ogólnokrajową kampanię wyborczą. Myślę, że na koniec partie będą jednak próbowały trochę przyspieszyć, jednak jakieś emocje, czy większe emocje wykreować.
To, co mnie zaskoczyło w tej debacie, to było to, że o prezydenturę Warszawy walczył Rafał Trzaskowski i Magdalena Biejat. Pan Tobiasz Boheński, Przemysław Wipler czy Janusz Korwin-Mikke mówili o czymś zupełnie innym. Miałem wrażenie, że oni grają w zupełnie inną grę. Raczej chcieli zaznaczyć swoją pozycję na mapie ogólnopolskiej. Boheński chciał wręcz pokazać nowy wizerunek PiS-u. No, on w kampanii nie występuje z Jarosławem Kaczyńskim i Antonim Macierewiczem. Raczej chce pokazać, że czym różni się od PiS-u, a nie czym jest do PiS-u podobny. No, Janusz Korwin-Mikke to, powiedziałbym, osobna kategoria w konkurencji, a Przemysław Wipler, mam wrażenie, że gra o wyższą stawkę w obrębie swojego obozu politycznego. Zgadzasz się z tą oceną?
Myślę, że tak, że to jest, że trafnie to wszystko podsumowałeś, jeśli chodzi o te cele polityczne. Też dla Lewicy ta kampania w Warszawie, jak pisaliśmy zresztą, jest bardzo ważna. To widać zresztą, że jednak widać zaangażowanie bardzo znacznych sił i środków po stronie Lewicy, no bo Lewica walczy o, jak każdy oczywiście, jak najlepszy wynik, ale została trochę postawiona pod ścianą, no bo miała być koalicja w sejmikach i pewnie wtedy nie byłoby być może tej kandydatury, znaczy na pewno by nie było w tym sensie, że Lewica by nie poparła pewnie Magdy Biejat, gdyby kandydowała razem z Platformą w sejmikach. To byłaby kandydatura tylko partii Razem i ruchów miejskich, no ale złożyło się jak się złożyło, więc ja szczególnie uważnie też patrzę na Kraków, tam moim zdaniem wybory zaczną się dopiero po pierwszej turze, bo już teraz ta kampania jak na Kraków, wiem, taki stereotyp, że jesteśmy z miasta, które jest, w tym mieście się niewiele dzieje, ale to nieprawda i taki stereotyp jest, że ta kampania w Krakowie zawsze była taka stateczna jak Kraków.
Wiesz, zaskoczyło mnie to, gdy byłem we wtorek w Krakowie na dyskusji o temat mojej książki w klubie Tygodnika Powszechnego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich klubowiczów. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to było natężenie kampanii wyborczej prezydenckiej. Włączyłem na moment we środę rano, wyjeżdżając z Krakowa, laptopa i mój ekran zaroił się reklamami targetowanymi do osób przebywających wtedy właśnie w Krakowie. I powiem szczerze, miałem wrażenie, że jest to zrobione znacznie na szerszą skalę i znacznie profesjonalniej niż dla osób przebywających w Warszawie, więc ta gra jest niezwykle emocjonująca. Kto wejdzie twoim zdaniem do drugiej tury?
Dzisiaj obstawiałbym, że będzie druga tura Gibała-Miszalski.
Czyli kandydat niezależny poparty przez partię Razem i kandydat Platformy Obywatelskiej,
tak. Poseł. Wtedy będzie naprawdę zacięta, te dwa tygodnie po wyborach, po pierwszej turze będą turbo zacięte i moim zdaniem to będzie wtedy najciekawszy wyścig ogólnokrajowy, większość innych się po prostu zakończy.
Kolejny wyścig, w którym nie będzie się liczyć kandydat prawicy, tylko będzie wyścig pomiędzy działaczem miejskim popieranym przez lewicę, a kandydatem Platformy Obywatelskiej.
Nie całą lewicę, bo tam lewica się akurat w Krakowie podzieliła, że partia Razem, pani poseł Daria Gosek-Popiołek popiera właśnie Łukasza Gibałę, a Nowa Lewica, przepraszam, że to tak zabrzmiało, Nowa Lewica w osobach profesora Gduli, wiceministra Gduli, poparła Miszalskiego. No i tak to się w Krakowie toczy. Myślę, że warto spojrzeć na tę kampanię, na te postulaty. Piszemy w sprawach samorządu od lat w Rzeczpospolitej, w dodatku Życie Regionów, tam też przekrojowe rzeczy dotyczące tej kampanii. A jest o czym mówić, bo problemy w miast średnich i dużych, małych i większych są też w paru punktach zbieżne, tak? Oczywiście nie te same, bo inne kłopoty ma, nie wiem, Sopot, czy Wyzwania, inne Wrocław, czy Warszawa. Ale na przykład, jeśli chodzi o turystykę, no to miasta turystyczne w całej Polsce mają, duże miasta, czy średnie, mają podobne kłopoty i podobne wyzwania.
Michale, mówiłeś o tym, co piszemy. Chciałem zapytać cię o jedną rzecz, którą napisałeś w tym tygodniu. We czwartek w Rzeczpospolitej ukazała się twoja analiza raportu Fundacji Batorego, która moim zdaniem jest niezwykle ciekawa, ponieważ pokazuje zmiany oczekiwań elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, elektoratu Koalicji Obywatelskiej, ale właśnie szczególnie elektoratu opozycyjnego. To tyle ciekawe, że podobne wnioski, mam wrażenie, w kilku wywiadach przedstawiał Marcin Duma z Ibrisu. Przypomnij może naszym słuchaczom, naszym odbiorcom, co takiego ciekawego było w tym raporcie Fundacji Batorego, a więc instytucji, którą ciężko posądzić o to, że nie wiem, realizuje prawicową agendę czy agendę Prawa i Sprawiedliwości.
Przede wszystkim bardzo ciekawe było to i jest to, że ten raport przedstawia badania zarówno z badań ilościowych, jak i jakościowych. I to jest moim zdaniem bardzo cenne, dlatego warto przeczytać tenże raport. No tam on się jest zatytułowany Nadzieja zdemobilizowanych. I tam jest taka teza główna, że wyborcy partii tworzących koalicję rządzącą się zaczynają niecierpliwić, że jest jeszcze oczywiście ta nadzieja na pozytywne zmiany, ale jest zaniepokojenie, tak na przykład tym, że niedostrzegane są konkretne kroki w stronę obniżenia kosztów życia, czy zwiększenia jakości i dostępności ochrony zdrowia na przykład. No i oczywiście jest kwestia dotycząca aborcji. I jest taka też teza, że kobiety są coraz bardziej zawiedzione. No i tutaj też może być to poczucie, to o czym mówiłem, że gdzieś tutaj może się czaić jakieś zaskoczenie, jakaś niespodzianka. No to są główne rzeczy właśnie z tego raportu. Największym wyzwaniem dotyczącym tego, wyzwaniem w kraju, zdaniem respondentów jednego z badań, jest sytuacja ochrony zdrowia, drugim jest zmniejszenie kosztów życia, później wzmocnienie polskiej armii, no to jest to, o czym mówiliśmy co będzie na pewno tematem przy stołach.
Czyli znów wojna.
I później jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski, co myślę jest... I w następnym miejscu jest przywrócenie praworządności.
I znów Putin.
Jest wysoko. Więc myślę, że koalicja rządząca ma o czym myśleć, że się tak wyrażę. No jeśli ten wynik tych wyborów pójdzie po myśli wszystkich, no to takie sprawy jak aborcja, czy to, że nie było tej debaty w Sejmie, pewnie zostaną na przykład Hołowni przez lewicę wybaczone. Zresztą lewica w ogóle może dużo Hołowni zawdzięczać, tak w ogóle mówiąc między w ocenie tej podsumowaniu już trochę bilansie tej kampanii. No, ale raport wskazuje, no, że ryzyka są, że to nie jest czerwone światło, ale to żółte światło się, zielone przepraszam, ja nie jestem osobą zmotoryzowaną, zielone światło zmienia się w żółte, tak?
Ale jak idziesz ulicą, to pamiętaj, czerwone światło stój, zielone światło idź.
To wiem.
To jest piosenka dla przedszkolaków, ale to też dla osób nawet, które nie kierują, jest ważne. Michale, ale to na moment wróćmy do sondaży. Czy twoim zdaniem to właśnie tłumaczy zjawisko, które właściwie wszystkie badania pokazały, czyli pogarszające się wyniki trzeciej drogi, bo 2 miesiące temu trzecia droga mogła liczyć no prawie pod 20%, to było czasem 17, czasem to było 16, pamiętam jedno badanie, w tym to było 18%, no teraz to jest raczej koło 9-10. Czy ta sprawa aborcji stała się aż tak kłopotliwa dla trzeciej drogi, to jej niejednoznaczne stanowisko, czy też Szymon Hołownia płaci cenę za to, że jednak został uznany za element właśnie nie trzeciej drogi, że to nie jest trzecia oferta, że on jest elementem obozu Donalda Tuska i po pewnym czasie sprawa Wąsika i Kamińskiego, w której to on odgrywał pierwsze skrzypce jako marszałek Sejmu, no odbiła mu się czkawką.
Zwróćmy uwagę na kłopot, którym jest Szymon Hołownia, że on jednocześnie tak się wydaje, że jednak spogląda cały czas na tych wyborców konserwatywnych, może nawet umiarkowanych wyborców PiSu, a z drugiej strony, no właśnie tak jak powiedziałeś, był twarzą kilku spraw, których wyborcom PiSu się na pewno nie podobają. No i z drugiej strony, z trzeciej strony, nomen omen z trzeciej strony, jest też pytanie, czy ta decyzja o tym, żeby przesunąć te głosowania, to właśnie nie był też jakaś taktyka na tych wyborców konserwatywnych. No zwróćmy jednak z czwartej strony uwagę, że to politycy PSL-u de facto przyczynili się do tych wątpliwości, czy jest większość dla czegokolwiek w tymże Sejmie. Więc no, Szymon Hołownia jest trochę między młotem a kowadłem, ale myślę, że będzie próbował tej rozgrywki jeszcze długo, no bo jakoś do tej drugiej tury wyborów prezydenckich musi wejść, a to, że chce kandydować, no to wiemy.
A wciąż jest, mimo pogarszających się notowań trzeciej drogi, wciąż sam Szymon Hołownia jest na podium rankingu Polaków, czy polityków, którym Polacy ufają najbardziej. Bardzo Ci dziękuję, Michale, za tę rozmowę. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który ją realizował. A Państwu życzymy wszystkiego dobrego na te święta, odpoczynku i jak najmniej bolesnych i trudnych spraw jako tematów przy świątecznych stołach. Jak najwięcej odpoczynku i nabrania do rzeczywistości zdrowego dystansu. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego.
Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.